W Instytucie Mikołowskim wyszedł znakomity esej Tadeusza Sławka zatytułowany Nie bez reszty o potrzebie niekompletności. Tę książkę w jakiejś mierze wprowadza do naszych głów i do naszego umysłu profesor Zbigniew Mikołajko, pisząc tak. Profesor Tadeusz Sławek upomina się w tej szczególnej, objawiającej książce o to, co krnąbrnym, buńczucznym słowem, rytuałem lub gestem odsyłamy na peryferię naszego świata, na śmietniska naszego życia. Panie profesorze, zapytać pana o to, czym jest reszta, to zapytać o wszystko i o nic jednocześnie. Zapytam więc, skąd się panu ta reszta wzięła?
Reszta ma dość konkretny rodowód, muszę powiedzieć. I to jest też ciekawy rodowód z racji tego, że on też coś mówi o rzemiośle tłumacza i o tym, jak czasem warto zdradzić oryginał po to, żeby się pokusić na ciekawą frazę. Ale tym razem to nie ja dopuściłem się tej zdrady, tylko tłumacz wielkiej książki Erika Auerbacha Mimesis, pan Żabicki, przetłumaczył całe Mimesis Auerbacha. I w rozdziale poświęconym Michałowi z Montaigne, czyli autorowi słynnych prób z końca XVI wieku, pisze tak, znowu już będę cytował z pamięci, więc w oryginale jest to ładniej. Montaigne pełnił w życiu rozmaite funkcje, był żołnierzem, był dyplomatą, był wielokrotnie burmistrzem Bordeaux, pełnił funkcje, misje dyplomatyczne itd., itd., ale żadnych z tych funkcji nie powierzał się do końca, tylko się im wypożyczał i nie był nimi do końca, czyli bez reszty. Tak tłumaczy autor przekładu, bardzo zacnie, w oryginale nie ma tego bez reszty. W oryginale jest tylko ten element, że tylko się wypożyczał, nie wydawał się do końca, tak jak się wydaje przestępcę, prawda? Tak on się nie wydaje, tylko zachowuje jeszcze resztę, ale słowo reszta tam nie pada. No więc ja sobie pomyślałem, że to jest wspaniały zwrot autora tłumaczenia, który nam pozwala zobaczyć, jak zachować zdrowy rozum, rozsądek i jak zachować jakąś relację z dobrem, która polega na tym, że musimy zachować ową resztę, czyli pełnić funkcje publiczne, zachowując ową tajemniczą resztę, w której się nie wydajemy, lecz w której zostawiamy sobie pewną duchowość, pewną energię i tym sposobem działamy dla dobra nie tylko swojego, ale także i dla dobra publicznego. Czyli ta reszta ma swój oczywiście bardzo konkretny rodowód. Później przeczytałem jeszcze znakomitą rzecz wielkiego polskiego pisarza, pana Józefa Hena, która jest rzeczą ja, Michał z Montaigne, która jest książką o Montaigne'u, ale która jest książką niezwykle specyficzną. Tutaj właściwie troszkę wracamy do naszej rozmowy a propos Cave'a i jego trudnościami i trudnościami, jakie mamy z określeniem genealogicznym, bo książka Józefa Hena jest książką i biograficzną, ale i taką książką gadaną, i esejem, i filozoficznym komentarzem. No i to była jak gdyby taka trochę druga inspiracja, żeby to napisać tak luźno, żeby to nieomal były takie drobne pocztówki, które można by sobie wyjmować z tej książki i wysyłać samemu sobie lub komuś, jakbyśmy chcieli. Ta książka nie wymaga lektury od deski do deski, od okładki do okładki. Ona też zachowuje pewną resztę, która jest oczywiście niedopowiedziana i która pewnie jest w gestii każdego czytelnika. No więc tyle z rodowodu z tej reszty.
Ten rodowód, panie profesorze, jest niezwykle interesujący, ale wspomniany przez pana Auerbach pojawia się w okolicach 92 strony, czyli mniej więcej w połowie tego eseju. A rozpoczyna pan jednak od Hamleta i słynnego powiedzenia. Reszta jest milczeniem. Powiada pan, że w zasadzie jest to niezwykle interesujące i samo stwierdzenie w zasadzie jest takie, że można by było je przyjąć i w zasadzie nie rozwijać, natomiast pokusa rozwinięcia tego, czym jest reszta, jest zdecydowanie ciekawsza i ważniejsza. I myślę sobie, że mówiąc o rodowodzie, powinien pojawić się Jacques Derrida, bo to jest takie myślenie i pisanie derridiańskie.
Tak, ono jest derridiańskie, to dziękuję, że pan to spostrzegł. Oczywiście ono jest derridiańskie dlatego, że ambicją, czy generalnie takim nerwem myślenia Jacques'a Derridy było właśnie ucieczka od wszelkiego rodzaju kompletności, od wszelkiego rodzaju zamknięcia, od wszelkiego rodzaju ciasnych pomieszczeń, czy to rozumianych dosłownie, czy też metaforycznie. No i ta książka też stara się od takich zamkniętych przestrzeni jakoś wybronić, wymknąć się im, pootwierać drzwi, pootwierać okna. Więc w tym sensie ona jest taka derridiańska, bo dekonstruująca wszelkiego rodzaju pokusy zamknięcia, z którymi wszyscy się borykamy na co dzień. Zresztą no, widać to, jak spojrzymy na życie otaczające nas dookoła, jak wielki nastał teraz czas i moda na zamykanie się. Czasem to jest zamykanie się tylko myślowe, nie chcemy niczego, co obce myślowo. Czasem bywa to wręcz dosłowne zamykanie się, budujemy sobie mury, budujemy sobie płoty, budujemy sobie fosy. W tym sensie to jest książka, która chciałaby się tego rodzaju obsesji zamykania sprzeciwić. I chciałaby doprowadzić do takiej sytuacji, w której z nas każdy będzie mógł mieć takie drzwi, które sobie otworzy i zobaczy świat szerszy niż tylko ten, w którym zamykany jest przez rozmaite przyzwyczajenia, czy też rozmaite presje ideowe, czy ideologiczne. Ona jest książką derridiańską. Oczywiście mogła być także derridiańską z tego powodu, że ona ma w podtytule słowo niekompletność i ona bardzo się chce wybronić przed tożsamością genologiczną, bo właściwie nie bardzo wiem, jakby tą książkę opisać, co troszeczkę znowuż nawiązuje do naszych kłopotów z genologią w przypadku Torby na Pawia, prawda? Ona jest także rodzajem przestrogi, żeby unikać wszystkich presji, które bardzo chcą nas jednoznacznie zamknąć w takich kategoriach, jak na przykład naród. I ona jest także derridiańska z tego powodu, bo przecież Derrida sam doświadczył tych bardzo trudnych sytuacji, w której właściwie przebywał zawsze gdzie indziej, w innym środowisku niż z tym, którego utożsamiano. Był, wiemy, Żydem portugalskim, ale wygnanym, mówiąc w wielkim skrócie, do Algierii, gdzie żył w środowisku arabskim, więc to już była pierwsza kolizja, ale wzrastał w literaturze francuskiej, ale Francuzi wiadomo, jak patrzyli na tak zwane czarne stopy, czyli pied-noir, prawda, czyli swoich rodaków Francuzów zamieszkujących Algierię, więc to jest nieustanne także fluktuacja, nieustanna wędrówka między tożsamościami. To z jednej strony może być deprecjonujące być może i niepokojące, ale z drugiej strony jest zbawienne, bowiem taki rodzaj przestrogi przed takim pośpiesznym daniem się zamknąć w narzuconej tożsamości, z której nie ma wyjścia. Mało tego, z takiej tożsamości, która pozwoli nam ująć każdego, kto do niej nie należy, no jeśli nie jako wroga, to w każdym razie jako na istotę podejrzaną i taką, która potencjalne zagrożenie może stanowić. Ja myślę, że to jest bardzo dzisiaj poważny problem współczesnego świata, z którym nie bardzo potrafimy sobie poradzić.
Już na wstępie, panie profesorze, powiada pan tak. Myśląc resztę, zdajemy sobie sprawę z tego, że zderzamy się z tym, co nie pasuje do całej reszty. Reszta równa się to, co nie pasuje do całej reszty. A za chwilę pojawia się także i reszta reszty. Czytając tę książkę, z jednej strony podziwiałem pańską wnikliwość i schodzenie na kolejne niższe, jeszcze niższe piętra, by próbować zredefiniować pojęcie reszty. Ale z drugiej strony, umówmy się, że w samej reszcie jest jeszcze reszta, co skazuje nas na porażkę.
Oczywiście, że jesteśmy skazani na porażkę, ale wie pan, to jest porażka szczęśliwa. Ja się cieszę, że pan to wydobył. Jesteśmy w kulturze i to jesteśmy zanurzeni w tej kulturze od dobrych chyba 20 paru lat, której słowo sukces, zwycięstwo, triumf zostało podniesione do rangi no, najwyższej pochwały, najwyższej cnoty. Tymczasem właściwie to porażki to są te elementy pewnych rozczarowań, z których człowiek czerpie o wiele większą, śmiałbym twierdzić, o wiele większą mądrość. Dlatego, jeżeli pan mówi, że to jest książka o pewnego rodzaju porażce, która polega na tym, że my nigdy nie dotrzemy do tego, czym owa reszta jest, to ja się z panem zgadzam. Tak, taka jest między innymi ta książka, która jest takim nieustannym poszukiwaniem. Efekt tego poszukiwania, w sensie dojścia do pozycji, w której moglibyśmy powiedzieć, tak, tu stoję i tu już wiem, czym ta reszta jest, no to byłby ostatni efekt, jaki ja chciałbym tu osiągnąć, ponieważ cała ta książka przestrzega przed zajmowaniem takich pozycji i przed ludźmi, którzy przedstawiają się jako zajmujący taką pozycję, no, czyli tych, którzy usiłują z racji swojego ja wiem narzucić to ja wiem innym i ukształtować ich na modłę owego ja wiem. Więc w tym sensie jest to porażka szczęśliwa, a może jest to porażka zbawienna. Wie pan, no przekaz biblijny też jest sukcesem w cudzysłowie słabości, porażki. w sensie wymiarze ludzkim, no, ale ona się przenosi na inne wymiary. Gdzieś w tej książce jest to poczucie konieczności doświadczenia religijnego, ale takiego doświadczenia religijnego, które jest wyjęte spod parasola dobrze już ustabilizowanych, ortodoksyjnych objaśnień i odpowiedzi, natomiast doświadczenia religijnego, które lokuje się na płaszczyźnie dokuczliwych pytań. I to jest chyba też jeden z zamiarów tej książki, czyli pokazać znamienność i energię pytania i pokazać złudność odpowiedzi. Oczywiście jakieś odpowiedzi padają, ale to są odpowiedzi zawsze słabe, zawsze hipotetyczne. Takie odpowiedzi, które są właściwie tylko taką larwalną formą następnego pytania. Więc jest to książka, która jest pochwałą pytania, tak.
Porządek reszty jest porządkiem modlitwy, nie w sensie wyznaniowym, jak pisze Tadeusz Sławek, ani ściśle religijnym, lecz w takim, jaki odnajdziemy u Ferdynanda Ebnera. Ale mówiąc o tej porażce, na którą się godzimy, jest to dobra porażka, miałem na myśli pasus, który wieńczy tę książkę. Cytując go, myślę, że nie pozbawiam przyjemności czytania całego eseju, bo tak naprawdę dochodzenie do reszty jest niezwykle interesujące. Powiada pan tak: nigdy przecież nie dowiem się, czym była naprawdę owa reszta, oddalająca mnie od siebie, a przecież to dzięki niej tylko mogłem nie poddawać się naciskom zinstytucjonalizowanych form życia. Bycie sobą poprzez niebycie sobą i u siebie, takie było wielkie zadanie reszty. Natomiast wielkim zadaniem opowieści o reszcie jest przywoływanie tekstów kultury i pokazywanie ich jako dzieł o reszcie właśnie, bo dość powiedzieć, pan już wspominał choćby Montaigne'a, który się pojawia, ale pojawia się tu i Finnegan's Wake. Pojawia się szereg interesujących tekstów kultury, zarówno stricte literackich, jak i filozoficznych. No dość wspomnieć i Nietzschego, i Kierkegaarda, i wielu, wielu, wielu innych, których stara się pan czytać przez pryzmat reszty. I co więcej, człowiek dochodzi do wniosku. I taka jest też interesująca i bardzo pozytywna konkluzja z lektury pańskiej książki, że w zasadzie wszystkie dzieła literackie są o reszcie.
Właściwie, wie pan, jeżeli przyjmiemy taką wykładnię, że literatura jest takim sposobem poruszania się w świecie, który w jakiejś mierze umożliwia nam zadawanie sobie pytań, także takich pytań, które są pytaniami studialnymi wobec nas samych, także takich pytań typu, jak ja bym się zachował w tej sytuacji, na czym polega problem tego czy innego bohatera, prawda? W którą stronę on nas prowadzi. To oczywiście, że literatura jest o reszcie, ponieważ ona, jeżeli jest literaturą, jeśli ją traktować poważnie, to ona mieści się w porządku nie tyle oznajmiania jakich prawd, co ona mieści się w porządku, no powiedzmy takim, pan już użył tego słowa, wydobywając z książki, w takim porządku modlitewnym, w którym my o coś suplikujemy, w którym my o coś prosimy, ale oczywiście nie jest to prośba o coś szalenie konkretnego, nie jest to prośba o spełnienie marzeń czy o spełnienie dążeń, jest to raczej taka prośba, która jest wynikiem naszej otwartości na to i naszej otwartości, która wynika z tego, że ja wiem, że ja nie jestem samowystarczalny, że ja wiem, że ja potrzebuję szerszego świata, szerszej siły wokół mnie, że gdybym się zamknął w sobie, to wówczas oznaczałoby to właściwie tylko przetrwanie, a nie trwanie, przeżycie, ale nie życie. Więc jest to taka obrona życia każdej jednostki, każdego indywiduum jako niesamowystarczalnego i w związku z tym takiego życia, dla którego bardzo ważną postawą jest postawa pewnego rodzaju wdzięczności. Ja myślę, że to pojęcie wdzięczności, które być może w tej książce pojawia się tutaj za słabo. Ono się pojawia może w innych jakichś tekstach, które gdzieś kiedyś pisałem. Ono jest ważne, ponieważ wdzięczność zakłada właśnie to, co jest takie podstawowe. Wdzięczność dla tej książki też. Mianowicie wdzięczność zakłada to, że jestem niekompletny, nieautarkiczny, niesamowystarczalny i że mam niesłychane długi i zobowiązania, często wobec niezidentyfikowanych ludzi, osób, okoliczności, które sprawiły, że jestem tym, kim jestem w danej chwili. Otóż w tym sensie każda literatura rzeczywiście jest o reszcie, do której usiłuję dojść, ale której zawdzięczam siebie, ale do której właściwie nigdy nawet dojść nie chciałbym, ponieważ to oznaczałoby, że doszedłem do siebie, zamknąłem kolejne drzwi i pozbawiłem się widoku takiego szerokiego horyzontu. Więc tak, literatura jest o reszcie, tak, to jest prawda.
Reszta stwarza możliwość nie tylko krytyki dotychczasowego stanu rzeczy, ale także zapoczątkowywania jego przemiany. Stąd między innymi odwołania do Owidiusza, do Metamorfoz czy Przemian, ale z drugiej strony przemiana to też swego rodzaju procesualność. Mówiąc o tym, że przez pryzmat reszty daje się czytać inaczej albo trochę inaczej kanoniczne teksty kultury, pan to dokładnie pokazuje choćby na przykładzie Kawki. Reszta jest kawkowska, reszta jest owidiańska.
To prawda.
Bo jest przemianą,
myślę, że...
prawda?
Tak, tak. Myślę w ogóle, że jednym z takich lekcji dla mnie, którą sam sobie wyciągnąłem i takich trochę właśnie porażek, ale tych takich dobrych porażek, było to, że uświadomiłem sobie, jak bardzo ja nie doceniałem przemian Owidiusza. Jaka to jest ważna książka w dorobku kultury zachodniej. Kto wie, czy to nie jest jedna z najważniejszych książek w ogóle, jaką my mamy do dyspozycji, nie tylko dlatego, że zawdzięczamy jej to pojęcie procesu, przemiany, które później zrobiło tak wielką karierę, by wspomnieć chociażby Bergsona w XX wieku, ale przecież nie tylko. I o to, jak bardzo Bergson wpłynął na literaturę modernistyczną. Ale przede wszystkim zawdzięczamy przemianom przecież tyle fundamentalnych opowieści, które my przeżywamy jak gdyby na nowo, nie zdając sobie sprawy z tego, że zostały już opisane i napisane przez Owidiusza. Ileż tam jest wspaniałych opowieści, wspaniałych mitów, które mogą nam objaśnić nas samych w dzisiejszym świecie. Więc jedną z nauczek, jakiej sobie sam udzieliłem, wytargując sam siebie za uszy, to było to, że tak późno do przemian się przekonałem i jak bardzo do przemian warto wracać.
No i chyba cały czas warto wracać do Szekspira, nie tylko w kontekście inicjującego ten esej pasusu, reszta jest milczeniem, bowiem dzieła Szekspira są też niezwykle przez pana eksponowane i egzekwowane w opowieści o reszcie właśnie.
Tak, wie pan, no pewnie jest też tak, że za każdym anglistą idzie Szekspir, prawda? Ja nie jestem szekspirologiem. Jest w Polsce bardzo wielu znamienitych badaczy Szekspira. Jest pan profesor Limon, pani profesor Gibińska-Marzec, pani profesor Grzegorzewska. To są prawdziwi szekspirolodzy. Ja jestem szekspirologiem amatorem, który Szekspira czyta i próbuje się dowiedzieć czegoś o sobie i o świecie, który mnie otacza od niego. Także o tym świecie społecznym i politycznym, bo o tym świecie też Szekspir ma bardzo wiele nam do powiedzenia. Więc tak, do Szekspira bez wątpienia warto wracać. Ja mogę tylko ubolewać, że o jego obecność w rozmaitych kanonach lektur jest tak śladowa, tak symboliczna, tak dalece niewystarczająca. To jest rzeczywiście źródło tego, co tutaj jest dla nas najważniejsze, to znaczy źródło zadawania sobie pytań. Wielka także przestroga, to też jeden z przekazów, jaki chciałem osiągnąć pisząc o reszcie, to jest także wielka przestroga przed zadowalaniem się pośpiesznie dawanymi odpowiedziami. Właściwie w każdej sztuce Szekspira jest pokazane, jak wszelkie odpowiedzi są mylące, prowizoryczne, klecone na chybcika, na prędce, żeby zamaskować jakąś prawdę, że one nie oznajmiają prawdy, one nie dążą do prawdy, one prawdę zaklejają i maskują i zastawiają na nie pułapki. Właściwie w każdej wielkiej sztuce Szekspira jest o tym złudzeniu prawdy. Jakimś z wielkim, tragicznym złudzeniem, ofiarą jakiego wielkiego złudzenia pada Lear, który wierzy zapewnieniom córek o prawdziwości ich uczucia do niej. Tylko ta, która milczy, która nie oznajmia prawdy, która nie stoi w prawdzie, tylko ta jest prawdziwie miłującą córką. No już nie mówię o Hamlecie, który przecież usiłuje przez większość sztuki rozmontować prawdę oznajmianą przez Klaudiusza i matkę i dopiero odsłania to przy pomocy bardzo znamienny gest sztuki. To jest także Szekspir jest o wielkiej potędze sztuki. Ileż Szekspirze jest teatru w teatrze. Nie tylko w Hamlecie, ale przecież i w Śnie Nocy Letniej i jeszcze w paru innych sztukach. Więc tak, Szekspir rzeczywiście jest wielkim źródłem. Szekspir jeszcze wreszcie w takich z czasem swoich tekstach wydawałoby się nam banalnych, będących popisem retorycznym. Mam na myśli tutaj chociażby takie sztuki jak Serc starania stracone. To bardzo piękna literacja Macieja Słomczyńskiego. w oryginale jest Love, Slave is Lost, ale bardzo ładnie to się udało po polsku zachować. Jak Szekspir bardzo ostrzega przed tym, żebyśmy nie dali się uwieść biegłym retorom, tym złotoustym, którzy potrafią sklecić każdą metaforę, przylepić metaforę do metafory i są ludźmi niemilkliwymi, niezająkliwymi, którzy mnożą bąmoty, przypowieści, anegdoty i jakież to jest puste, bo kiedy przychodzi do sprawdzenia, a tym momentem sprawdzenia jest cierpienie, język okazuje się pusty, głuchy, niewrażliwy i wszyscy ci owi wielcy retorzy okazują się niczym więcej, jak tylko wydmuszkami. Tak, Szekspir to jest wielka encyklopedia.
Panie profesorze, no nie sposób nie podjąć w naszej rozmowie choćby krótko jeszcze dyskusji o pustce i o nicości, bo choćby pojawiają się takie pasusy, gdy reszta wpija się w nasz świat, ukazuje się on jakby zawieszony w pustce. Ale pustka i nicość, czy coś i nic, to są pojęcia, które również pan rozgrywa na szereg różnych sposobów i one są równie nieoczywiste jak reszta, o której czytamy na tych 200 bez mała stronach.
Ja się w ogóle bardzo bronię przed oczywistością i ja sobie zdaję sprawę, że ja się w ten sposób wystawiam trochę na sztych, że dobrze byłoby trochę być bardziej zbliżonym do podania owych definicji, bliższych określeń. Ja się przed tym bronię, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że te wszelkie takie próby definiowania, one być może spełniają pewne prowizoryczne oczekiwania, ale na dłuższą metę one okazują się jednak blokujące dalszy ruch pytań, więc rzeczywiście tak, przed oczywistością się usiłuję bronić. No jedną z tych nieoczywistości, o których pan mówi, to jest takie pojęcie jak nic, prawda? Które zresztą bardzo mnie interesowało już poprzednio, bo ta moja rzecz o zdaniach Szekspira, bo przecież nie o Szekspirze, jeszcze raz się zastrzegam, ja nie jestem żadnym szekspirologiem rasowym. Książka o zdaniach Szekspira nosiła podtytuł Nicowanie świata. No bo nicować to oznacza uzdatniać do ponownego użytku, ale przewracając jak gdyby na drugą stronę. Dzisiaj się tego nie robi już, ta procedura krawiecka została wykreślona z rejestru naszych zachowań, bo się stopa życiowa nam na tyle podniosła, że dzisiaj ubrań się już nie nicuje. Ale ja pamiętam czasy, kiedy była procedura normalna, kiedy to jest też wracam do reszty i resztki, prawda, której to jest też obroną reszty jako resztki, prawda, której się nie wyrzuca, tylko którą się rekultywuje i restytuuje do życia. Więc to nicowanie świata polega na zobaczeniu jego podszewki. To jest taka próba pokazania, że świat nie jest właśnie, wracam do słowa, od którego pan zaczął, że świat nie jest oczywisty, jak to usiłują nam wmówić rozmaite ideolodzy i politycy, że naszym obowiązkiem jako ludzi myślących jest zobaczyć nieoczywistość świata, czyli przenicować te wszystkie propozycje, które są nam dawane jako propozycje czarno-białego podziału, który rzekomo tak bardzo ułatwia życie i tak bardzo nam kategoryzując i klasyfikując pozwala wykreślać rzekomo dokładne mapy. Nicowanie pozwala zobaczyć straszliwą zawodność i szkodliwość tych procedur. Stąd to pojęcie nic, które jest dla mnie ważne, czy tak samo jak pojęcie nikt. Zmarły bodaj 2 lata temu wybitny polski filozof Cezary Wodziński w swoim książce o Odysie. Oczywiście nawiązując do słynnego fragmentu, kiedy Odys wymyka się Polifemowi, a na pytanie jak się nazywasz odpowiada nikt, prawda? Tam Cezary Wodziński w ogóle taką tezę, używam jego słowa, niktosie, że tylko niktosie są ważni jako ludzie rozumiejący świat, czy w każdym razie zbliżający się do rozumienia świata, jako ci, którzy ostrzegają przed złudnością, szkodliwą złudnością oczywistych wizerunków świata.
Jeszcze pytanie życiowe, w jakiejś mierze będzie to też powrót do Jacques'a Derrida, o którym rozmawialiśmy, czy Franza Kafki. Pan, panie profesorze, ma lustro w domu, czy wyrzucił, pisząc książkę o reszcie?
Tak, tam jest ten fragment o lustrze. Ja mam lustro w domu, tak, ale ja lustra, muszę panu powiedzieć, używam dość oszczędnie. Znaczy fryzurę mam od mniej więcej pół wieku. Taką, która nie wymaga jakiejś szczególnej obsługi przez lustra. lustra mam, ale zdaję sobie sprawę z ich dwuznaczności. W każdym razie nie szukam siebie na dnie lustra. O, rozumiem, że pan nawiązuje do tego fragmentu.
Absolutnie tak.
Z pewnej opowieści Kawki. Nie szukam siebie na dnie lustra.
Panie profesorze, do kogo powinna trafić ta książka? I w jakim sensie powinna trafić? Do tej reszty właśnie?
Tak, specjalnie ta książka jest tak napisana, żeby była takim zbiorem jak gdyby pocztówek, bo podkreślę jeszcze raz, że ja wiem, że to może zabrzmi troszkę tak kokieteryjnie, ale ja nie myślę o tej książce jako o książce szczególnie wymagającej, ponieważ wyobrażam sobie, że tę książkę naprawdę można otworzyć w dowolnym momencie, bo ona jest pisana takimi krótkimi paragrafami, krótkimi akapitami. Można ją czytać właściwie na wyrywki, można na niej sobie robić swoje notatki, swoje przemyślenia. Więc ja myślę, że ona powinna, nie wiem, to słowo powinna to w ogóle nie jest dobre słowo, ja nie mam prawa z takich powinności stwarzać, mogę sobie tylko pomyśleć, że mam nadzieję, że ona trafi do ludzi, którzy chcą pomyśleć na własny rachunek, to znaczy, którzy potraktują tą książkę jako zaproszenie do otwarcia pewnych drzwi, za którymi nie ma gotowych odpowiedzi, za którymi może jest pewna mgła, za którymi być może horyzont jest trochę przymglony, odległy, ale gdzie nie ma nic gotowego i że w tym momencie trzeba sobie tą gotowiznę samemu przygotować i samemu się na tą wyprawę jakoś wyekwipować. I w tym sensie to może być taka książka trochę, mimo że ona nie jest o podróżach, ale to taka książka może trochę podróżnicza nawet jest.
No tak, bo to jest swego rodzaju odyseja intelektualna, podobnież jak pieśń Torby na Pawia była swego rodzaju podróżą, o której także mówiliśmy. I Bogiem a prawdą, tę książkę można rzeczywiście czytać na wyrywki, traktując ją jako swego rodzaju, no nie wiem, sztambuch, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że ta opowieść jednak się rozwija i nawija, prawda? Wracając do Deluza chociażby, no to są takie bardzo interesujące fragmenty, które składają się jednak na pewne kłącza i jedno z drugiego wyrasta i ze sobą się łączy, więc wszystko zależy od trybu lektury,
tak,
prawda?
Tak, natomiast wie pan, jeśli pan już użył tego słowa kłącze, czy tam jeszcze innego ważnego pojęcia, jakie tam się pojawia w tej książce, może troszkę marginalnie, ale nie tak gdzieś tam przebłyskuje. Pojęcia fałda, prawda? Zresztą bardzo się cieszę, że tutaj pani, która robiła okładkę, wydobyła na okładce to takie zafałdowanie tkaniny, takie splecenie tkaniny, zawęźlenie tkaniny, prawda? Więc ja myślę, że skoro pan już użył takiego słowa jak kłącze, to ja używam jeszcze dodatkowo słowa fałda, czy dodatkowo słowa węzeł, no to tych kłączy, tych węzłów i tych fałd jest bardzo wiele i bardzo trudno byłoby, i tu bym o tyle tej książki bronił, z tego punktu widzenia, że można by ją czytać gdzie bądź, że bardzo trudno jest znaleźć przeciwieństwo do metafory korzenia, prawda, który jest głównie jeden, wiadomo, gdzie on się z grubsza zaczyna, że bardzo trudno byłoby znaleźć taki moment, od którego ta książka się zaczyna naprawdę i czy taki moment, w którym ona się kończy. Znaczy ona się gdzieś musi zacząć i musi skończyć, rzecz jasna, w sposób przestrzenny, bo ma stronę pierwszą, ma stronę ostatnią, ale w tym sensie, że ona nie ma takiej linii prowadzącej, nie ma jednego korzenia, nie ma wyprasowanego materiału, który by nas prowadził od lewej strony do prawej strony, prawda? Nie ma rozsupłania, które by dawało nam prostą linię sznurka, prawda? Tylko się poruszamy od supła do supła, więc w tym sensie rzeczywiście to może nie mieć wielkiego znaczenia, od którego supła my zaczniemy.
Ale też z drugiej strony jest przez tę metodę, czy poprzez tę metodę niezwykle symboliczna, bowiem zawsze te lektury poprzedza jakaś reszta, prawda? To już teraz oczywiście kręcimy się wokół problematyki.
Tak. Czas powiedzieć, że reszta jest milczenie.
Dokładnie. Wpisując się także w podtytuł pańskiego eseju o potrzebie niekompletności, nasza rozmowa także jest niekompletna, mogłaby trwać bez reszty, a reszta, jak słusznie zauważa nasz gość, reszta jest milczeniem. Esej Tadeusza Sławka, Nie bez reszty, o potrzebie niekompletności, ukazał się nakładem Instytutu Mikołowskiego. A gościem magazynu Trochę Kultury był profesor Tadeusz Sławek. Panie profesorze, wielkie dzięki, bardzo gorąco dziękuję.
I ja bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję panu, dziękuję państwu.